Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże przeczytam z księgi proroka Izajasza, rozdział 25, wersety od 6 do 9. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw. Ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza i usunie hańbę swego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. I będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Dobry Boże, my chcemy się cieszyć, weselić, radować z Twojego wybawienia, z Twojego zbawienia. Chcemy też poznawać Twoje słowo, Twoją wolę, dlatego prosimy Cię o prowadzenie Duchem Świętym, o mądrość, o takie właściwe okulary do czytania Twojego słowa i przede wszystkim też o takie chętne serce, które przyjmie to Twoje słowo. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Amen. Zacznę dzisiaj z grubej rury i zadam takie bardzo ważne, egzystencjalne, istotne dla każdego albo dla większości z nas na pewno pytanie. Dlaczego stacje benzynowe są otwarte cały czas? Nawet Żabka bywa zamknięta, a stacje benzynowe są otwarte każdego dnia w roku. Oczywiście nie liczę tutaj jakiejś krótkiej przerwy technicznej gdzieś między dobami na raport kasowy, czy co oni tam wtedy robią. Dlaczego stacje benzynowe są cały czas otwarte? Znaczy, pytanie jest proste. Chcą zarobić, na pewno. My potrzebujemy paliwa. Cały świat motoryzacji ma takie potrzeby, a w zasadzie jest tak bardzo uzależniony od tego paliwa, że mogłoby się okazać, że gdyby na jeden dzień zamknąć wszystkie stacje benzynowe, to może część z nas, może część z naszych znajomych zostałoby gdzieś na drodze albo nie wyjechałoby w ogóle z domu, bo przekalkulowaliby sobie i wyszłoby im, że paliwa nie starczy. Albo ktoś, kto zajechałby na taką stację benzynową, musiałby poczekać do ponownego otwarcia. Mało tego, mogłoby się zdarzyć, że karetkom zabrakłoby paliwa, że wozom strażackim zabrakłoby paliwa, że policji zabrakłoby paliwa, że może tym wszystkim firmom transportowym, które dostarczają świeże towary, świeże bułki, świeże pieczywo do sklepów, zabrakłoby paliwa i nie mielibyśmy na drugi dzień czego kupić. A gdyby tak, czysto hipotetycznie założyć, że Pan Bóg w swoim słowie powiedziałby, że jest taki jeden dzień w roku, kiedy On ma święto i jest zamknięte, jest nieczynne. Modlitwy do Niego nie docierają, obietnice nie realizują się w tym dniu. Pan Bóg nie wysyła swojego ducha, który działa na świecie, który utrzymuje to wszystko. To pytanie, czy taki jeden dzień wolny Boga też by nam skomplikował życie? Czy skomplikowałby nam to życie bardziej niż jeden dzień bez stacji benzynowych? Bo jeśli paliwo jest nam tak bardzo potrzebne, że stacje benzynowe są otwarte cały rok, to powiedzcie, jak bardzo nam jest potrzebne działanie Boga i Jego obecność? Bo wydaje mi się, że dużo bardziej niż paliwo. Może taki jeden dzień bez Boga skończyłby się totalnym chaosem na ziemi. Może skończyłby się rozpaczą. To tylko 24 godziny. Chciałbym, żebyśmy przez pryzmat tej dostępności Boga, tego, że On tak de facto nie robi sobie żadnych świąt, spojrzeli na ten tekst ze Starego Testamentu, bo to jest tak de facto Ewangelia, mimo że czytamy to ze Starego Testamentu. Prorok Izajasz to jest ewangelista Starego Testamentu i on w zasadzie w bardzo bezpośredni sposób odnosi się do tego, czego dokonał Jezus na krzyżu i potem opuszczając grób. I Izajasz wspomina tu o takich trzech motywach. To jest uczta, to jest zasłona i to jest śmierć. I chciałbym, żebyśmy krótko właśnie spojrzeli na te trzy rzeczy. Na ucztę, na zasłonę, na śmierć, chociaż zacznę od tego środkowego, od zasłony. Dlatego, że ta zasłona tak de facto od razu nawiązuje do tej dostępności Pana Boga, o której przed chwilą wspominałem. W Starym Testamencie dostęp do Boga, czy podział w dostępie do Boga był bardzo jasno zarysowany. Był naród wybrany, który dostęp do Boga posiadał, który miał z Bogiem przymierze, którego obowiązywały obietnice, który miał dostęp do Bożej mocy, bo tak de facto historia, kiedy Izrael idzie po pustyni, to jest historia tego, w jaki sposób Izrael korzysta z Bożej mocy. Ale były też inne narody poza Izraelem, które tego dostępu nie miały. One były skazane na taką bożą, religijną samotność. Może były skazane na beznadzieję. W każdym razie nie mieli możliwości zwrócić się do Boga. To bardzo jasno widać w tej konfrontacji, jaką prorok Eliasz urządza na Górze Karmel. Jest zgromadzony cały naród izraelski. W tym narodzie są tacy, którzy wierzą jeszcze w Boga, ale są tacy, którzy poszli już za Baalem. I konfrontacja polega na tym, jak doskonale pamiętacie, że prorocy Baala dwoją się i troją, ale ich Bóg nie odpowiada, bo ich Bóg nie jest żywym Bogiem. On tak de facto nie istnieje. On jest wytworem ich rąk, ich wyobraźni. Jest Bóg Izraela, który jako jedyny ma moc, który działa. I świat w tamtym czasie był podzielony na takie dwa obozy. Lud wybrany, który ma dostęp do Boga, i pozostała część ludzkości, która tego dostępu nie posiada. I teraz patrząc na Jezusa, to w Jezusie Bóg spełni tą obietnicę z Księgi Izajasza, czyli On usunął taką zasłonę, która spowijała wszystkie ludy, nie mające dostępu do Boga. Teraz każdy ma dostęp do Boga. Mało tego, jeśli się odwołamy do tego, co stało się w świątyni, kiedy Jezus na krzyżu umierał, to znaczy kiedy też rozdzierała się ta zasłona oddzielająca miejsce święte od najświętszego, to możemy powiedzieć, że nie tylko mamy dostęp do Boga, ale też mamy dostęp do Jego zupełnej świętości. I teraz nawiązując do naszej sytuacji. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład jestem takim człowiekiem, który lubi mieć do wielu rzeczy dostęp, lubi mieć przed sobą otwarte różne możliwości. I gdyby ktoś nagle zaczął mi te możliwości zamykać przede mną, ograniczać dostęp, to najczęściej bym zareagował jakąś złością, może oburzeniem. No bo jakim prawem ktoś nagle mi czegoś zabrania? Ktoś mi od czegoś odcina. Ale z drugiej strony, to, że mam dostęp, to też nie oznacza, że korzystam z tego, do czego mam dostęp. Że potrzebuję tego wszystkiego codziennie. Gdybym na przykład spojrzał na moje doświadczenie komunii, do której dzisiaj też będziemy przystępować, to owszem, mam do tego dostęp. Nawet jestem zachęcany, że to jest coś szczególnego i że trzeba z tego korzystać tak często, jak tylko się da. I gdyby ktoś powiedział mi, no tak, Jezus mówił, bierz, jedz, bierz, pij, ale ja ci teraz zabraniam. To bym się wkurzył. Jakim prawem mi zabraniasz? Ale z kolei nie mam też problemu z tym, żeby często z tego mojego prawa, z tej możliwości dostępu skorzystać. Gdyby któryś duchowny wam zabronił i powiedział, że część z was może przyjść, część z was nie może przyjść, to na pewno ta część, która nie może, by się oburzyła. Może nawet nie planowała podchodzić, ale by się oburzyła. W minioną sobotę mieliśmy w Drogomyślu bezsenną noc. I kościelny przygotowywał też komunikanty, opłatki, wino i pytał się, ile będzie ludzi. My mówimy, nie wiem, coś między 500, 700, takie są zwykle szacunki, statystyki. On mówi, to dobra, przygotuję się na to. Przygotuje się na taką liczbę osób. A potem policzył te opłatki, które zostały rozdane i rozdaliśmy 256 opłatków przy komunii. To jest około 42% ludzi, którzy byli na miejscu, bo też policzyliśmy obecność, 600 osób było. 256 osób przystąpiło do komunii, 42%. Teraz można się kłócić, czy to jest dobra statystyka na tle parafii, czy niedobra. Nie o to chodzi. Mamy dostęp do czegoś bardzo ważnego. Gdyby ktoś nas tego dostępu pozbawił, bylibyśmy oburzeni, ale to nie zmienia faktu, że nie zawsze z tego dostępu i z tej możliwości korzystamy. Więc pierwszy punkt to jest bardzo prosta prawda. Korzystaj z możliwości dostępu do Boga. Czy to jest komunia, czy to jest jakieś zwiastowanie, czy to jest własna modlitwa, po prostu korzystaj, bo właśnie ten dostęp Jezus dla ciebie wywalczył. Ta zasłona, o której mówi Izajasz, która została zniesiona, zdarta, usunięta, to jest właśnie to działanie Jezusa Chrystusa, które powoduje, że mamy dostęp do Pana Boga. Bóg się dla nas nie ogranicza, więc my też nie ograniczajmy się dla Boga. Druga rzecz to jest śmierć. A w zasadzie to, co Jezus ze śmiercią zrobił. Bez Jezusa, czy przed Jezusem, śmierć to była taka sytuacja, taka okoliczność, która była okolicznością ostateczną. Taką okolicznością bez wyjścia. No bo nikt z ludzi nie był w stanie przeskoczyć czegoś takiego jak własna śmierć. I myślę, że znowu odniosę się przede wszystkim do siebie, ale może to jest też wasze doświadczenie. Nie lubimy być postawieni w takich sytuacjach bez wyjścia. Kiedy ktoś nam mówi, to już jest koniec możliwości, to już jest za późno, teraz trzeba ponieść konsekwencje, teraz już musi być tak, a nie inaczej. A ty nie zrobisz już nic. Tak sobie myślałem, że w ciągu mojego życia rzeczywiście było wiele takich sytuacji, w których ja miałem bardzo dużo innych możliwości, miałem bardzo dużo wyjść z różnych sytuacji, a nawet sobie z tego nie zdawałem sprawy. Bo jeśli sięgnę pamięcią do szkoły, to tam mogłem kilka razy nawet poprawiać jakąś złą ocenę. To ma jakiś limit, nie można w nieskończoność poprawiać jednego i tego samego sprawdzianu. Ale nawet jak mi się nie chciało i się nie nauczyłem, to wiedziałem, że mogę w następnym tygodniu to poprawić. A ponieważ nauczyciele byli bardzo wyrozumiali, to jak zdarzyło mi się coś takiego, a potem z poprawy dostałem piątkę, to nawet mówili, a to nie będziemy brać pod uwagę tej jedynki. To było jednostkowe. Na studiach były egzaminy, ale były 3, a czasami nawet 4 terminy, żeby sobie je zdać. I kilka razy wykorzystałem te możliwości dodatkowych terminów. Bo nie wyobrażam sobie, że podchodzę pierwszy raz i wykładowca mówi mi koniec. Nie mamy o czym rozmawiać. To jest koniec twoich studiów. W Urzędzie Skarbowym mamy czas jeszcze do końca kwietnia, żeby złożyć zeznanie i żeby przekazać 1% na organizację pożytku publicznego. Mamy 2 rubryczki do zaznaczenia. Złożenie zeznania i korekta. To już jest sygnał do tego, że możemy się pomylić i że możemy coś prostować. A jak już to nie wyjdzie, to jeszcze jest podobno jakaś instytucja czynnego żalu. Z tego na szczęście jeszcze nie korzystałem. Jest możliwość. Na parafii przychodzimy coś załatwić i ksiądz mówi, no ale tu są 3 lata składki niezapłacone. A to może by się coś dało jakoś ten, to może nadpłacę te 3 lata. Też się jakoś udaje. Lubimy mieć taki margines na nasz błąd. Nie lubimy, kiedy ktoś działa według nas, wobec nas zero-jedynkowo. Albo, albo. Jedna szansa. Chcemy mieć możliwość poprawy, chcemy mieć możliwość jakiegoś alternatywnego rozwiązania. Ale śmierć takich alternatyw nam nie daje. I przenosząc to na życie duchowe, zasady były jasne. Zapłatą za grzech jest śmierć. To jest sytuacja bez wyjścia. I teraz zobaczcie, Jezus przychodzi i przesuwa te granice i daje nam jakieś jeszcze pole manewru i mówi, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne. I teraz na sytuację śmierci i tego, co Jezus z nią zrobił, można spojrzeć z dwóch perspektyw, czy w takich dwóch aspektach. Jeśli chodzi o taką naszą możliwość, którą mamy. Może jesteśmy teraz w takiej sytuacji w naszym życiu, że popełniliśmy, mamy wrażenie, wszystkie możliwe błędy, jakie się dało popełnić. I potrzebujemy drugiej szansy. I Biblia mówi nam o tym, że Pan Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Że On jest wybaczający. Że On jest życzliwy. Że Mu żal karania. Że Mu nie zależy na tym, żeby przede wszystkim ukarać, wyegzekwować. On chce naszego dobra. Więc to jest pierwsza rzecz. Możesz do Niego przyjść i powiedzieć, Panie Boże, wybacz mi, daj mi zacząć jeszcze raz na nowo. Ale może ze śmiercią jesteśmy teraz skonfrontowani w bardziej dotkliwy sposób. Jesteśmy konfrontowani ze śmiercią fizyczną naszych bliskich, albo może sami jesteśmy w takiej sytuacji, że ta śmierć gdzieś na widnokręgu się pojawia. I dla nas wszystkich wtedy Jezus mówi: kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Chociaż zbliżasz się do najtrudniejszego momentu w twoim ziemskim życiu, do końca tego ziemskiego życia, to nie jest koniec, to nie jest sytuacja bez wyjścia, to nie jest ostateczność. Czy ja się tak bardzo przyzwyczaiłem do tego, że wierzę i jestem przekonany, że jest życie wieczne, że już nawet sobie nie jestem w stanie wytłumaczyć czy wyobrazić, jak bym się zachowywał, gdybym był skazany na takie myślenie, że śmierć to jest koniec. Czy ja bym w ogóle o cokolwiek tu na ziemi zabiegał? Czy ja bym się o cokolwiek starał? Jak by wyglądało to moje życie? Ale ponieważ wiem, że jest coś dalej, to patrzę w zupełnie inny sposób na to, co mnie spotyka tutaj. Bóg w Jezusie jest hojny, jest miłosierny, życzliwy, przebacza. Jeśli potrzebujesz drugiej szansy, to tę szansę poproś. Poproś o wybaczenie grzechu. Poproś, żeby Pan zabrał i wziął na siebie tą zapłatę za grzech. A nawet jeśli jesteś konfrontowany z fizyczną śmiercią, to pamiętaj, że Jezus śmierć zwyciężył. Ma klucze do śmierci i piekła. Bo było rzeczą niemożliwą, żeby śmierć Jezusa zatrzymała. I trzecia rzecz to jest kwestia uczty. Prorok Izajasz mówi, że Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze, na górze Syjon, ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. Może jak czytamy te potrawy, to nie wygląda to i nie brzmi to zbyt imponująco. Tym bardziej, jeśli czytamy takie określenie potrawy ze szpikiem, co na Śląsku Cieszyńskim może różnie się kojarzyć, kiedy mówimy o jedzeniu, ale to są naprawdę potrawy premium. To jest uczta takiej najwyższej jakości. I Pan Bóg taką ucztę ludziom obiecuje. Ale kiedy zastanawiałem się nad ucztą, to przypomniała mi się sytuacja, że ostatnio rodzinnie razem z żoną byliśmy na takiej uczcie. Byliśmy w restauracji. Jak wróciliśmy, to zastanawialiśmy się nad taką rzeczą. Co jest lepsze? Czy kiedy siadamy do stołu i obsługa restauracji rozkłada przed nami półmiski z różnymi mięsami, czasami z dwoma, trzema rodzajami, może nawet większą ilością rodzajów mięsa, czy kiedy rozkłada przed nami półmiski z różnymi sałatkami, surówkami, czy kiedy kładzie przed nami ziemniaki pieczone, smażone, puczone, kluski, frytki i różnego rodzaju jeszcze inne dodatki? Czy lepsza jest sytuacja, kiedy obsługa restauracji przynosi nam na talerzu gotową potrawę i kładzie przed nami i my mamy to przygotowane już zjeść? No bo tak, w pierwszej sytuacji mamy wybór i mogę sobie wziąć to, na co akurat mam ochotę. W takiej ilości, na jaką mam ochotę. Ale minus tego rozwiązania jest taki, że potem tego strasznie dużo zostaje. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że jest impreza, wydaje się, ile to ludzie nie zjedzą, a potem w zasadzie więcej niż połowa zostaje. I pół biedy, jak to można wziąć do domu, rozdysponować po rodzinie albo część zamrozić i przez następny miesiąc sobie odmrażać. Ale czasami jest tak, że restauracje to muszą wyrzucić. I to się po prostu marnuje. Z kolei w tej drugiej sytuacji, kiedy dostajemy gotowe danie na talerzu, no to jeśli restauracja fajnie to wszystko skomponuje, że jest jakaś przystawka, zupa, drugie danie, potem deser, to i tak jesteśmy najedzeni i tyle się tego nie marnuje. Oczywiście ktoś może zostawić, ale to już nie są te ilości. Natomiast nie mam żadnego wyboru. Jak akurat nie mam ochoty na to, co mi podadzą, no to albo się muszę zmusić, albo muszę zostawić i się obejść smakiem. I zastanawialiśmy się i nie ustaliliśmy, co jest lepsze, bo to zależy od wielu czynników, ale mieliśmy inną konkluzję, inne wnioski z tej dyskusji. Stwierdziliśmy, że takie uczty nam się zdarzają ostatnio bardzo często. No bo albo są jakieś urodziny, a że rodzinę mamy dużą, to tych urodzin jest gęsto, nawet tych okrągłych. Zaraz się zacznie sezon konfirmacji, wesel, A nawet jak już tego by zabrakło, to zawsze można sobie odskoczyć do restauracji. To już nie jest takie nie wiadomo co. I zjeść to, na co mamy ochotę. Bardzo dobre rzeczy. I stwierdziliśmy, że czasami jest tak, że tymi wszystkimi ucztami jesteśmy już przesyceni. Nawet w trakcie świąt, kiedy jesteśmy zaproszeni tutaj, tutaj, tam i gdzie indziej jeszcze i każdy nas czymś częstuje i zawsze jest jakieś ciasto, nie tylko jeden rodzaj, to może się zdarzyć, że już jesteśmy tym przesyceni. I że taka uczta to tak naprawdę nic nadzwyczajnego. A nawet może być tak, to są już skrajności, że kiedy słyszymy, że znowu trzeba będzie iść, znowu trzeba będzie jeść, to sobie myślimy, a kiedy zrobimy formę na wakacje, nie? Jezus nam obiecuje, że kiedyś siądziemy z Nim na weselnej uczcie baranka. I teraz pytanie, czy taka weselna uczta baranka to jeszcze dla nas brzmi atrakcyjnie. Kiedy mamy tak wiele różnych rzeczy pod dostatkiem, tak wiele, że często bywamy tym przesyceni, czy to jest dla nas jeszcze atrakcyjne sformułowanie, weselna uczta baranka? Ja myślę, że to jest atrakcyjne, ale tylko dla tych, którzy są głodni. Nie dla tych, którzy mają wszystkiego tyle i uważają, że więcej nie potrzebują. Oczywiście mówimy tutaj o wymiarze duchowym. Tu nie chodzi o to, tylko o to, chociaż mam nadzieję, że będzie bardzo dobre jedzenie w niebie. Ale tu chodzi też o pewne nasycenie naszego ducha. Chodzi o wymiar duchowy naszego istnienia. Jeśli jestem człowiekiem, który uważa, że pod względem duchowym jestem zaspokojony i mam wszystko, i wszystko rozumiem, to taka uczta nie brzmi dla mnie atrakcyjnie. Ale jeśli jestem takim człowiekiem, którego na przykład psalmy nazywają człowiekiem ubogim, ubogim w duchu, w kazaniu na górze, w błogosławieństwach, to będę na tą ucztę baranka oczekiwał, bo wiem, że tam czeka mnie całkowite spełnienie, spełnienie tych moich nadziei, które tutaj na ziemi sobie może posiadam. I chcę zakończyć, tak mi się wydaje, może nietypowymi życzeniami, jak na święta Wielkiej Nocy. To są takie słowa, które czasem mówił mi tata, jak jadłem coś i tam marudziłem i wydziwiałem i mi nie smakowało. I mówi wtedy: głodu a ruskich wszy. To brzmi może niezbyt imponująco w święta, ale tak de facto, kiedy będziemy duchowo głodni, tak, że będziemy w stanie docenić to, co Pan Bóg nam oferuje już tutaj, a co nam jeszcze obiecuje w przyszłości, to ta uczta, którą obiecuje, będzie czymś, co nas teraz będzie motywowało i zachęcało i będzie pobudzało taką naszą inspirację wewnętrzną do tego, żeby żyć z Panem Bogiem. Życzę nam takiego duchowego głodu, duchowego apetytu, takiego pragnienia i nadziei na to, że to pragnienie zostanie zaspokojone. Że Bóg karmi nas już teraz, ale że całkowicie nakarmi nas dopiero wtedy, kiedy z Jezusem spotkamy się w niebie. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.